Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy w programie Z rodziną mi do twarzy. Dziś mówimy o umiejętności odpoczywania. Jesteśmy jeszcze troszkę w takich powakacyjnych nastrojach, ale rok szkolny przed nami, pracowity zapewne i to pracowity efektywnie, ale też mam nadzieję, tego Państwu życzę, taki rok, gdzie będziemy, jakby odnajdziemy taką naturalną umiejętność odpoczywania, o której dzisiaj rozmawiamy. W studiu Radia Doksa psycholog Wacław Mitoraj, doktor Mirosław Małowski, nasi eksperci i Państwo, którzy swoim przykładem świadczą, że da się, że można pewne rzeczy odstawić na bok, jednak zadbać o siebie. Justyna Sopa, pani Anna Sokół i Tomek Bystrzycki. 774526 37 można do nas dołączyć, zapraszam. Rozmawialiśmy o tych takich symptomach, które sygnałach, które dają nam nasze organizmy, pomarańczowych, czerwonych światłach, ale chciałabym się jeszcze na chwilę przy tym zatrzymać. Na co zwracać uwagę, zanim dojdziemy do bezsennych nocy, do ciężkich depresji, no to pojawiają się zapewne już dużo, dużo wcześniej jakieś zachowania, które składamy na karb bardzo różnych rzeczy. No, trochę pogody, trochę ciśnienia, chmury, woda z kranu nie taka i mnóstwo różnych rzeczy. Na co być czujnym? Zarówno psychicznie, jak i fizycznie.
To są przede wszystkim symptomy przewlekłego stresu, czyli utrzymywania się podwyższonego napięcia, podwyższonego niepokoju i coraz częściej pojawiającego się zmęczenia. Może się to manifestować w różnych aspektach naszego zachowania. Cierpią na tym procesy poznawcze, intelektualne, to znaczy coraz trudniej jest nam się skupić, coraz częściej uwaga ucieka od tego, na czym chcemy ją skupić. Coraz częściej zdarza się, że zapominamy o czymś, o czym nam się wcześniej nie zdarzało zapominać. Coraz częściej czujemy się zmęczeni i zasypiamy nad pracą na przykład, nad rozpoczętym jakimś zadaniem. W aspektach emocjonalnych to przede wszystkim pojawiająca się coraz częściej drażliwość, irytacja, nie wiadomo skąd, przykre emocje, tak? Bardzo łatwo się złościmy. Sprawy, na które kiedyś nie zwracaliśmy uwagi i mogliśmy zupełnie spokojnie nad nimi przechodzić do porządku dziennego, teraz mogą powodować wzrost niepokoju, a czasami wybuchy złości.
A czy są takie sytuacje, czy to jest takie niebezpieczeństwo, że czasami myślimy sobie, bo my to mamy taki charakter wredny, a to już może się okazać, że jest po prostu jakiś przejaw przewlekłego zmęczenia.
No właśnie, powinniśmy zwracać uwagę na wszystkie zmiany, jakie pojawiają się w naszym sposobie odczuwania. Jeżeli chodzi o tę kwestię emocjonalną, to mówiliśmy o anhedonii, ale wszystko zaczyna
czyli
się dużo
braku
odczuwania przyjemności. Wcześniej zaczyna się to tym właśnie, że do czegoś, co lubiliśmy robić, nagle musimy się mobilizować. Tak? Trudno jest nam do tego podejść. Przestaje nam to sprawiać przyjemność. To są drobne sygnały. Warto, żebyśmy na nie zwrócili uwagi. A w naszym odczuwaniu ciała też pojawiają się zmiany. Chociażby bóle, jakieś skurcze mięśniowe.
Łatwiej nam chyba zauważyć jakieś fizyczne dolegliwości niż psychiczne.
Jest to tak zwana somatyzacja objawów psychicznych właśnie z obszaru nerwic czy depresji. Tu właśnie są nerwobóle, napadowe bicia serca, napadowe pocenia się, lęk nie wiadomo z jakiego powodu, choćby napadowy czy wolnopłynący, bo może i taki być. Natomiast tu ja bym chciał zwrócić uwagę, że te objawy wynikają później z pewnego takiego objawu osiowego, o którym tu chcemy powiedzieć, z osoby, która odczuwa to, dotknięta tą patologią. Jest to tak zwany egocentryzm, nie mylić z egoizmem. To nie ma nic wspólnego z egoizmem. Egocentryzm jest to właśnie, tak pan magister powiedział, skupienie się na sobie i większość dnia nie jesteśmy w stanie pracować, bo przyglądamy się ciągle własnym objawom. Czyli egocentryzm. A wtórnie, jeżeli nie umiemy sobie z tym radzić, to powstaje bezradność. Jeżeli te dwa objawy z sobą się złączą, szukamy pomocy lekarskiej.
A jeszcze wcześniej możemy mieć pretensje do siebie, że nie dajemy sobie, że nie dajemy rady, nie dość się staramy, czy jeszcze dodatkowo siebie obarczamy tym wszystkim. W związku z tym nasze ciało, nasza psychika jeszcze bardziej zaczyna dawać nam znaki, że się przeciążamy, albo zaczynamy mieć pretensje do świata, że nie jest taki, jakim chcielibyśmy, żeby był.
Rzeczy same. A że... jeszcze nas popędzają najbliżsi. No mówią, weź się człowieku w garść, skup się, nie potrafisz nic zrobić. To tym gorzej.
Tomek, jakby sam postanowiłeś sobie z tym poradzić, tak? Czyli wykreśliłeś rzeczy, które twoim zdaniem niepotrzebnie jakby zabierają czas niezbędny do jakiegoś takiego relaksu, odpoczynku. To tak trochę intuicyjnie poszło, że wiedziałeś, co tobie jest potrzebne, żeby zachować formę, żeby jakoś
taką sprawność. Znaczy, ja bym powiedział, ja tak słucham teraz państwa, to też myślę, że chyba jestem bardziej niestety jeszcze w jednej trzeciej drogi, nawet nie w połowie. Bo może ograniczyłem pewne rzeczy, ale tak naprawdę nie zrobiłem chyba jeszcze nic w kierunku, żeby rzeczywiście wypoczywać i łapać energię. Dlaczego?
Znaczy zrobiłeś kierunku, żeby się nie zajechać.
O, to tak. To już pierwszy krok może jest, ale jeszcze chyba dużo mi brakuje w takim razie, jak tak słucham. Natomiast przypomniało mi się coś, co mi powiedziała moja siostra. To było chyba na wiosnę tego roku, czy tak może końcówka zimy. Nazwijmy to luty czy marzec. Zadzwoniła do mnie siostra, tam rozmawiamy, bo ona też zamężna z dzieckiem i tam różnymi problemami się wymieniamy, jak to rodzeństwo, sobie ponarzekamy na swoich małżonków, żony i tak dalej. Jest dobrze, fajnie. Więź się zacieśnia. Ale w pewnym momencie moja siostra mi zadała takie, no dla mnie chyba jedno z najbardziej porażających pytań, które w życiu usłyszałem. I to wcale nie było, czy ty mnie kochasz, nie? To było pytanie, które mnie po prostu zwaliło z nóg, autentycznie do dzisiaj mnie trzyma. Tomek, a powiedz mi tak szczerze, a jakie ty masz hobby? I mnie w tym momencie, za przeproszeniem, szlak trafił. Naprawdę. Mnie to pytanie do dzisiaj trzyma. Dlatego mówię, że jestem w jednej trzeciej drogi. Bo ja hobby to mam mnóstwo. W sensie ja bym mógł autentycznie, ja uwielbiam chodzić po górach, ja uwielbiam jeździć rowerem, ja uwielbiam pływać, ja uwielbiam w ogóle spędzać czas z ludźmi. Naprawdę.
No ale doba ma tylko 24 godziny.
No i właśnie. I większość tego czasu poświęcam na pracę, nie?
Czyli
na pracę, na domne obowiązki. Czyli ja już potrafię pewne rzeczy wyłączyć.
Masz potencjalne hobby.
Tak, mam potencjalne hobby, nie? Mówię, i to było też pytanie, które pierwszy raz mi tak palnęło w łeb i powiedziało, no bystry, ej. No halo.
Nie jesteś taki bystry.
No słuchaj, zmądrzej, nie? I moja młodsza siostra mi takie rzeczy staremu Tumanowi za przeproszeniem musi przypominać. I to było coś, co mówię, rzeczywiście, gdzie jest to hobby? Gdzie jest to coś, co ja lubię robić, nie? Nie jest to niestety, znaczy praca. Ja lubię moją pracę. Ona jest bardzo stresująca, trudna i w ogóle. I po tygodniu dyżuru ja nie wiem, jak się nazywam. Natomiast, no nie jest to moje hobby, nie? Ale moje hobby to jest góry.
Taki cel sobie postanowiłeś, żeby znaleźć czas na to hobby. Przede wszystkim określić je, nazwać i szukać miejsca w życiu, żeby ono mogło ci pomóc?
Znaczy powiem, o tyle jest to skomplikowane, że powoli zaczynam przygotowywać moją żonę do tego, że chciałbym do tego hobby dojść. O, powiem tak dyplomatycznie. Czy to nie jest wcale w małżeństwie takie łatwe potem, mnie się tak wydaje przynajmniej, zależy jak to ma relacje małżeńskie, ale jak jest trójka dzieci, trzeba się tym wszystkim ogarnąć, dzieci są w wieku od 18 miesięcy do 5,5 roku, także to jest taki wiek naprawdę absorbujący rodziców.
Tak, umówmy się, trudno. No też nie może być tak, że jedno z małżonków, tak,
odpoczywa,
będzie
się
miało
bawi,
hobby,
nie?
Będzie umiejętność relaksu, a to
jeszcze do tego będzie zwalać na chorobę.
No. Ale jest takie fajne przysłowie, przepraszam, mogę mówić, teraz mi się przypomniało, nie? Bo taka znajoma zawsze mówiła tak, słuchaj, jedni się rodzili, żeby nic nie robili, a jedni się lungli, żeby to wszystko ciągli. I to też niestety w życiu jest prawdą. Ale ja bym chciał być też, ja mogę być w 3/4 życia w tym pierwszym zespole urodzonych, ale chciałbym być też w tych, co to lungli się czasami.
Nie, no słuchajcie, no? Oczywiście no wszystkiego po trochu, tak? Też nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby leżeć do góry brzuchami i nie wypoczywać, bo też byśmy tak nie chcieli. Tomek jest na etapie szukania, pani Ania, to szczęście, myślę sobie. Czy tak pani o tym myśli? Że to jest szczęście mieć taką umiejętność, no bo umówmy się, gotowanie czy pieczenie, czy to wszystko jest umiejętnością, że w zasadzie w momencie, kiedy postanowiła pani coś zmienić w swoim życiu, to miała pani jakby gotowy pomysł, gotowy plan, gotowa możliwość.
Że to hobby można było przekształcić w pracę i jednocześnie dalej czerpać z tego przyjemność.
Ja do tego trochę dochodziłam, że ja to, co lubię robić, może być jakimś sposobem na życie. To nie jest tak, że mi teraz jest łatwo, przyjemnie, ja ja nic, tylko tak relaksuję się przez 5 godzin w pracy, zapadam w medytację, oddycham głęboko i 5 godzin dekoruję tort, nie martwiąc się niczym.
No nie, bo ja chciałem też o ten kręgosłup zapytać, bo to jest tyle godzin przy dekorowaniu tortu.
To wbrew pozorom to nie jest tak, że ja tylko siedzę. To trzeba jednak chodzić, trzeba... To nie. Ale to nie... To, że ja teraz w większej części dnia wykonuję to, co uważam, że jest i było moją pasją. Ja tutaj, nawiązując do Tomka, tak? Ja jak pracowałam na akord, tak? Jak gdzieś tam w korporacjach byłam, to też mi się wydawało, że praca, gdzie ja jestem 12-13 godzin dziennie, to tak naprawdę ja ją lubię. Ja ją bardzo lubię, ja ją bardzo ceniłam, ona była wręcz fantastyczna, tylko że ja przychodziłam później do domu i ja naprawdę już ja nie pamiętam, jak ja się nazywam. I stąd się wzięło to gotowanie. Ponieważ jednym z moich powikłań zdrowotnych była również operacja kręgosłupa, którą przeszłam, to gdzieś tam przyszło też takie zwolnienie. Ja teraz widzę, dlaczego to przyszło, to zwolnienie, tak? Ja teraz już przeszłam taką drogę obserwacji swojego ciała, siebie i otoczenia, co trwało kilka lat. I ja wiem, że te zwolnienia to mi cały czas życie, organizm pokazywało, Anka zwolni, Anka opamiętaj się. I wtedy po operacji kręgosłupa byłam dosyć długo w domu. Była rehabilitacja, było trochę w domu. Wiadomo, jak jest się w domu, nie ma pieniędzy. Jak nie ma pieniędzy, człowiek szuka, skąd te pieniądze wziąć. A że znajomi, słuchaj, jesteś w domu, gotujesz swoim dzieciom i mężowi, robisz te gołąbki, zrób dla mnie też. Tak? I tak się zaczęło. I w pewnym momencie, jak ja już wyszłam z tej rehabilitacji, jak już trzeba było zacząć pracować, tak, to w tym momencie znajomy odpowiedział mi, słuchaj, a gdybyś spróbowała w tym, co zawsze lubiłaś robić, nie idź do żadnej korporacji, tak jak pracowałaś przez te 18 lat, spróbuj na własny rachunek. Uda się, to się uda. Nie uda się, co masz do stracenia? I tak się zaczęło, tak? 2 lata temu tak się zaczęło i ja przeszłam bardzo długą drogę, bo ja trafiłam też na bardzo fajną taką grupę, która nauczyła mnie relaksu, która nauczyła mnie medytacji wręcz, tak? Czyli sposobem moim na relaks w tej chwili to jest medytacja. I to się wydaje dziwne osobom, które mają ze mną kontakt i które wiedzą, że ja codziennie pół godziny medytuję. Więc dla mnie to jest po prostu objawienie.
Medytacja? Tomku, ty masz jakiś... Aha, ty wychodzisz na balkon?
No ja generalnie wychodzę na balkon albo po prostu, że tak powiem, wyłączam
to
się.
To nie jest, proszę Państwa, nie, takie trudne. Wyjść na balkon.
Naprawdę to nie jest trudne.
Nie
to
wiem,
jest,
czy jest efektywne.
Znaczy, tak, to jest problem jest tego typu. Ja mieszkałem, wychowałem się w domu. 70 ponad arów ziemi, grusza, wspaniałe działki, pole do kosza. Ja przychodziłem z pracy. Tak, ja przychodziłem z pracy, czy ze szkoły, skądkolwiek, pierwsze co 2 godziny na ogrodzie. Koszenie, sprzątanie, relaks, leżenie, prysznic, coś podlewanie wieczorem. Naprawdę taki ach i tylko oddychanie, nie myślenie o niczym. Teraz to się po prostu potrafię wyłączyć. Autentycznie. Moja żona mówi, gdzie ty jesteś? Ja mówię, nie wiem.
Pani Justyno, pani ma już na dziś dzień taki swój moment, kiedy choćby w ciągu dnia jest pani w stanie naładować akumulatory?
Tak. Ja teraz już po jakichś takich po prostu doświadczeniach potrafię, znaczy już kilka lat temu potrafiłam troszeczkę inaczej poukładać sobie sprawy, odciąć się od kilku rzeczy, skoncentrować się na czymś innym, konkretnie na życiu rodzinnym. I teraz już wiem mniej więcej, bo to cały czas jeszcze tak się jeszcze obserwuję, co mi pomaga, żeby po prostu uspokoić te moje emocje, żeby odpocząć, co jest mi potrzebne, żeby się zrelaksować.
Co pani pomaga?
Wystarczy mi na przykład pójść na taras, położyć się na 15 minut, napić się dobrej kawy, popatrzeć na mój ogród.
chwastem, podobno jest.
Nie, mąż pilnuje, żeby chwasty nie rosły i
podobno 10 centymetrów.
Mamy dość ładny ogród, ale nawet jeżeli są te chwasty, to ja po prostu nie myślę o tym, tylko po prostu patrzę na to, że jestem na dworze, jest piękna pogoda, jest super, to lubię, tak? Dla mnie relaksem są też różne inne rzeczy, gdzie może państwo co będą się śmiać z tego, ale ja na przykład lubię pooglądać telewizję, programy informacyjne. Ja muszę wiedzieć, co się na świecie dzieje, co się dzieje w Polsce. I dla mnie to, ja na przykład nie mam w ciągu dnia za wiele czasu na takie rzeczy, ale jak usiądę wieczorem, no to może znowu TVP Info albo TVN24 i po prostu, no przepraszam za reklamę, ale po prostu no, programy informacyjne muszę przelecieć, chociaż jakiś serwis zobaczyć. I to mnie relaksuje, mnie to nie męczy, mnie to interesuje i w ten sposób odpoczywam. Natomiast ja cały czas ubolewam nad tym, że nie mogę nauczyć tego odpoczynku mojego męża, bo jego to po prostu mamy taką sytuację rodzinną, gdzie po prostu nie możemy zostawić domu, bo mamy niepełnosprawną osobę pod opieką. I pierwsze wakacje, kiedy nie wyjeżdżaliśmy nigdzie, to były tragiczne po prostu, bo zawsze wyjeżdżaliśmy przynajmniej 2 razy w roku na takie urlopy dłuższe, 2-tygodniowe, a tu nagle przyszedł taki rok, gdzie po prostu nie pojechaliśmy nigdzie. Ja się świetnie bawiłam, bo odpoczęłam, mówię, przecież w ogrodzie, hamak, basen, no albo z dziećmi pojechać na kamionkę, no super.
Kiedy do tego ogrodu z dziećmi mogę przyjechać?
Zapraszam, jak chcesz kosić, żeby się zrelaksować, słuchaj, jest prawie 30 arów koszeń. Bardzo serdecznie zapraszam. Ale
a ja to jest, Anię do siebie.
To jest też kwestia tego, że po prostu nadal mój mąż jeszcze nie potrafi zrozumieć tego, że są rzeczy ważne i ważniejsze. I to, co jest ważne, to, żeby on teraz się zregenerował i usiadł. Mąż na przykład ma taką, nie potrafi odpoczywać i on musi wyjechać z domu. Ja potrafię odpoczywać w domu, on nie.
Słuchajcie, czy jest taka opcja, że mąż na przykład odpoczywa, że to jest jakby też sposób taki, że pewnie ludzie tak mają? Może tak być?
Że przy pracy?
Że przy pracy, że przy tym, że są w ciągłym ruchu, że to też jest jakimś odpoczynkiem, bo...
My jesteśmy bardzo różni po prostu, mamy różne potrzeby energetyczne, mamy różne układy, typy układów, układu nerwowego i w związku z tym są osoby, które odpoczywają słuchając muzyki i siedząc sobie w fotelu albo skupiając uwagę na tych programach informacyjnych czy czytając książkę. Dla innych osób taki sposób odpoczywania jest katorgą po prostu, ponieważ mają większe zapotrzebowanie na stymulację. Muszą być w ruchu, muszą coś robić. Ale bywa też tak, że ponieważ my mówimy o zmęczeniu, o efekcie przewlekłego stresu, problemem może być brak umiejętności efektywnej, takiej świadomej z wyboru, jak na przykład medytacja, czy te treningi, o których pan doktor mówił, regulowania swojego napięcia. I wtedy, jeżeli jestem w tym napięciu, a nic nie robię, to cierpię katusze. Zaczyna mnie wszystko bolić, zaczyna mnie nosić, zaczynam się irytować, wściekać, czyli samo to napięcie, czy mój organizm zmusza mnie do tego, żebym był aktywny i spalał energię, która we mnie siedzi. I dla tych osób bardzo ważny jest ruch, uruchamianie mięśni. Stres przygotowuje nasz organizm do tego, żebyśmy działali, żebyśmy atakowali, żebyśmy się wściekali, żebyśmy uciekali. Do tego nas przygotowuje stres. Życie jest takie, że to akurat do czego stres nas przygotowuje, no nie jesteśmy w stanie tego realizować, prawda? Bo najczęściej stres wynika z różnych sytuacji społecznych, a nie takich zagrożeń fizycznych, do jakich stres nas przygotowuje.